Zatytułowałem dzisiejsze kazanie Nienawiść, siostra miłości. Myślę, że bardzo takie kontrowersyjne i mocne stwierdzenie. Sam go nie wymyśliłem, gdzieś akurat przeczytałem. Coś niesamowitego jest w miłości i coś niepokojącego jest w nienawiści. Nienawiść, siostra miłości. Tak trochę dziwnie to brzmi. I ostatnio na forach internetowych dyskusja na temat wypowiedzi jednego z księży, który ocenił życie Kory. Niedawno zmarła, bardzo znana w Polsce wokalistka, piosenkarka, ikona tej muzyki młodzieżowej przed laty. I ten ksiądz, który ją ocenił, napisał, że może nawet nie będę mówił, co napisał, ale w każdym bądź razie podkreślił świeckość tego pogrzebu, który się odbył na Powązkach. I inny ksiądz, kiedy przeczytał tą jego recenzję dotyczącą tego pogrzebu, bardzo mocno zareagował i napisał o tym, że nie wiesz, co piszesz, bo nie znasz życia tej kobiety. I powiem wam tak, ostatnio przeczytałem wspomnienie dzieciństwa tej znanej naszej piosenkarki. Ona wychowywała się w sierocińcu i jej starsza siostra opisuje taką scenę, kiedy one gdzieś tam idą jako dzieci prowadzone korytarzem. Jedna z tych sióstr była w młodszej grupie, druga w starszej grupie i rozdzielono je. I te siostry zakonne prowadzą je i w pewnym momencie ta młodsza tam jest coś poturbowana przez jedną z tych sióstr. I ta starsza siostra skoczyła, żeby ją bronić i oczywiście ogromne zamieszanie i kara od razu, klęczenie na grochu z podniesionymi rękoma tam gdzieś w kącie i tak dalej. Jeszcze gorsze rzeczy tam się działy. Nie wiem, czy w tym sierocińcu, czy gdzie indziej, ale pamiętam też, że Kora mówiła o tym, że była molestowana seksualnie przez duchowną osobę w swoim dzieciństwie. I tak sobie pomyślałem, kiedy tak tym przeróżnym przyglądałem się wypowiedziom, ocenom, polemikom, tak zdałem sobie sprawę z tego, że jeszcze jedno życie odeszło z tego świata. I nie chciałbym polemizować z tym, kto co mówi na temat życia tej naszej byłej piosenkarki już, ale chciałbym też, bracia i siostry, uniknąć jakichś polemik, bo można polemizować z tym czy z tamtym. Ja sobie zadałem jedno pytanie. Jak to jest, że ta kobieta nie doświadczyła Bożej miłości w swoim życiu? Jak to się stało? I ku mojemu przerażeniu muszę powiedzieć, że stało się to przez ludzi, którzy mieli zwiastować dobrą nowinę, Ewangelię tej osobie, ale zawiedli. I tak na kanwie tego pomyślałem też i o naszym życiu, i o naszej postawie, i o naszym Kościele, i o nas samych. Ile razy zdarza się w naszym życiu, że my w jakiś sposób zawodzimy i pojawia się zamiast dobre świadectwo, pojawia się zgorszenie, zaskoczenie dla tych ludzi, że coś takiego dzieje się w Kościele. Czy coś takiego mówią, czy robią ludzie wierzący. To są rzeczy wstrząsające i dzisiaj ten tytuł tego kazania, mam nadzieję, że też wstrząsnął nami. Nienawiść, siostra miłości. Chciałbym, żebyśmy przeczytali Słowo Boże. To Słowo Boże jest zapisane w Ewangelii Marka w rozdziale 11, w 25 wersecie. Będę czytał z przekładu współczesnego. Gdy się modlicie, przebaczajcie wszystkim, do których macie urazę. Wtedy Ojciec Niebieski w niebie przebaczy wam. Tak lubimy się modlić. Tak mnie cieszy, że w naszym zborze jest doceniana modlitwa i my tutaj się dużo modlimy, dużo uwielbiamy Pana i angażujemy się w to życie modlitewne i widać też tego dobre strony, dobre efekty. To mnie bardzo cieszy. I dzisiaj ten tekst zaczyna się od słów, gdy się modlicie. Bracie i siostro, kiedy modlisz się, kiedy zaczynasz uwielbiać Pana, kiedy zaczynasz mówić o różnych potrzebach w swoim życiu do ukochanego Ojca, który mieszka w niebie, to jest tekst, który wyszedł z ust samego Bożego Syna Jezusa Chrystusa. I on mówi, kiedy się modlisz, przebaczaj wszystkim. To jest bardzo trudny temat. W zasadzie on dotyczy nas wszystkich. My najczęściej jako ludzie wierzący mamy z tym problem, z przebaczaniem innym. To przebaczenie czasami jest ogromną bitwą duchową, którą musimy stoczyć, żeby coś osiągnąć, jakiś postęp w tym duchowym naszym życiu. A nasze duchowe życie to jest modlitwa, bracia i siostry. Duchowe nasze życie to jest rozmowa nasza z Bogiem. O czym my mówimy z Bogiem? Kiedy przychodzimy do Niego, mówimy: Ojcze kochany, tatusiu, który jesteś w niebie, jestem tutaj w porządku ze wszystkimi sprawami, to jest wszystko pozałatwiane, to jest poza mną. Teraz chcę się skupić tylko i wyłącznie na Tobie. Chcę odbierać Ciebie, Twoje działanie, chcę żyć Twoim słowem i tak dalej. To jest fantastyczne, ale bracia i siostry, czasem do tego się wkrada rutyna i my tak się przyzwyczajimy już do tej społeczności z Bogiem, że nie myślimy o tym, co tu jest napisane. Gdy się modlicie, przebaczajcie wszystkim, do których macie urazę. Ile to razy niewielka jakaś sprawa zaważy na tym, że mam do kogoś urazę, bo nie spełniła, czy nie spełnił moich oczekiwań. Czy to, czy tamto powiedziała ta osoba, czy w taki, czy w inny sposób się zachowała ta osoba, a ja sobie tego nie wyobrażam. To jest wielki temat, uraza w życiu człowieka wierzącego. Ona może sprawić, że w modlitwie wyrośnie mur, przeszkoda i nie będziemy mogli się przebić z naszymi modlitwami do nieba. Z powodu tej rzeczy. Czasem to może być błaha rzecz, która urośnie po długim czasie do wielkiej góry w naszym życiu. I tak mówimy, to już musi tak zostać. Nie ma rady. Bracia i siostry, ten tekst jest bardzo mocny. Te słowa, które wypowiedział Pan Jezus, są bardzo mocne i one nie pozostawiają wątpliwości, zwłaszcza ta druga część, która mówi o niebie, która mówi o Ojcu Niebieskim i która mówi o naszej relacji z Bogiem w modlitwie, w byciu z Nim. Tam jest napisane, wtedy i wasz Ojciec w niebie przebaczy wam przewinienia. Chyba nie ma nikogo tutaj na tym miejscu, kto by twierdził, że nie potrzebuje Bożego przebaczenia, że nie zawinił w niczym, że nic nie ma sobie do zarzucenia w swoim życiu. Bracia i siostry, my codziennie gdzieś coś robimy, świadomie czy nieświadomie, co sprawia, że mamy do czynienia z grzechem w naszym życiu. I potrzebujemy Bożego przebaczenia codziennie. I to słowo mówi, gdy się modlicie. Przebaczajcie wszystkim, do których macie urazę. Wtedy i wasz Ojciec w niebie przebaczy wam przewinienia. Przebaczaj, aby doświadczyć Bożego przebaczenia. Kiedyś wielka misjonarka holenderska Koen ten Boom, która przeżyła obóz koncentracyjny, niemiecki obóz koncentracyjny w czasie II wojny światowej. Miała tam straszne doświadczenia i na jednej z ewangelizacji po wojnie nawrócił się SS-man z tego obozu koncentracyjnego i przyszedł na tej ewangelizacji prosić ją o przebaczenie. Wszystko drżało w Koen ten Boom. Wróciły te wszystkie złe wspomnienia, te straszne historie, które przeżyła w obozie. To upodlenie, to bicie, ta złość, ta beznadzieja. I nagle słowa Jezusa dosłownie zmaterializowały się w jej życiu, bo nagle pojawił się ten człowiek, który był wcieleniem diabła w tamtych czasach w obozie koncentracyjnym. I nagle ten człowiek przeżywa przemianę duchową i prosi, czy możesz mi przebaczyć. I wiecie, że miała z tym wielkie trudności. To było wielkie wyzwanie dla niej, kiedy zobaczyła, kiedy ten człowiek stanął koło niej, kiedy wróciły wspomnienia, to nie jest prosta sprawa, przebaczenie. Najwięksi mężowie Boży mieli z tym kłopoty. Przebaczaj, aby doświadczyć Bożego przebaczenia. To wynika z tego tekstu z Ewangelii Marka, który dzisiaj jest tekstem przewodnim dla naszych rozważań. I tak dalej chciałbym pójść, czytając Słowo Boże, tym razem z listu do Kolosan, 3 rozdział, 13 werset. Tym razem przeczytam z Biblii Poznańskiej. Znosząc jedni drugich, wybaczając sobie wzajemnie, jeśli by ktoś zawinił przeciwko wam, jak Pan darował wam, tak i wy innym darujcie. Niesamowita lekcja. Lekcja pokory, uniżenia, lekcja zrozumienia Bożego przesłania, które płynie z samego krzyża z Golgoty, kiedy Bóg miłości przebacza temu, który nie zasługuje na przebaczenie. Bracia i siostry, miłości i nienawiści towarzyszą ogromne emocje. Te stany wyzwalają w nas ogromne emocje. I czasami człowiek nie potrafi zapanować nad tymi emocjami. Kiedy doświadcza skrajnie, powiedziałbym, wielkich przeżyć związanych z miłością i skrajnie wielkich, ekstremalnych przeżyć związanych z nienawiścią. Przeczytałem na jednym z portali takie zdanie i chciałbym je wam również zacytować. Emocje mają interpersonalny charakter, zbliżają nas do ludzi lub izolują od innych. Poczucie winy sprawia, że codziennie szpikujemy się jadem. Jest to najbardziej destrukcyjne uczucie w naszym życiu. Kiedy ktoś czuje się pełen kompleksów, to za tym kryje się duma, wyniosłość, pycha. Bardzo takie ciekawe spostrzeżenia odnośnie tego świata emocji. Emocji, które pojawiają się w większym natężeniu czy w mniejszym, ale są obecne w naszym życiu. I powiem wam, że te emocje często potrafią tak zawładnąć człowiekiem, że on przestaje jakby kontrolować swoje życie, kontrolować swoje decyzje. Jakoś staje się zakładnikiem tych wielkich namiętności, tych wielkich emocji. Mamy taki przykład biblijny w Starym Testamencie. Pierwszy król izraelski, Saul, on nie mógł sobie w pewnym momencie swojego życia poradzić z tymi emocjami, które dotyczą miłości i nienawiści. On miał w swoim otoczeniu człowieka, który wzbudzał w nim takie emocje. Może na początku od miłości, a na końcu do nienawiści. Tym kimś był jego zięć, Dawid, przyszły król Izraela. I Saul dał się tak zdominować tym złym emocjom w swoim życiu, że miłość zastąpiła nienawiść. A kiedy są wielkie namiętności, wielkie emocje, człowiek traci duchowe spojrzenie, duchowy wzrok. Jest nawet takie powiedzenie, że miłość jest ślepa. Bracia i siostry, nienawiść jest siostrą miłości i również jest ślepa. I kiedy człowiek jest w tych ogromnych emocjach, w tych ogromnych namiętnościach, to często traci jakby kontakt z rzeczywistością. I te emocje potrafią nim tak zawładnąć, że Saul w pewnym momencie postanowił zabić Dawida. Tak bardzo zaczął go nienawidzić, że postanowił go zabić. Człowieka, który mu nic złego nie uczynił. I nie miał żadnych podstaw do tego. Większość tych rzeczy, które Saul przedstawiał jako dowody przeciw Dawidowi, to były jego stany emocjonalne opisane w taki, powiedziałbym, dość ekstremalny sposób. Chciałbym jeszcze jeden tekst z Nowego Testamentu, tym razem z Nowego Przymierza, chciałbym przeczytać. To jest Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 27 wers. To jest polemika Jezusa z człowiekiem wierzącym, z teologiem, znawcą prawa Bożego. I czytamy, znawca zacytował: masz kochać Pana swego Boga z całego swojego serca i z całej swojej duszy, z całej swojej myśli i z całej swojej siły, a swojego bliźniego jak siebie samego. To jest odpowiedź, poprawna odpowiedź na pytanie Jezusa, które z przykazań jest najważniejsze w życiu człowieka. Oni mieli 613 zakazów i nakazów w prawie życia. Ale to jest kwintesencja wszystkich tych przykazań. To, co ten znawca prawa powiedział. Masz kochać. I bracia i siostry, ja chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na koniec, na ostatnie słowa w tym stwierdzeniu. Tam jest napisane, że masz kochać Boga na początku, a potem jest napisane, że masz kochać bliźniego jak samego siebie. Nam to czasem ucieka, kiedy to przykazanie staje przed naszymi oczyma, to widzimy Boga, naszą relację z Nim, naszą miłość do Niego, widzimy bliźniego i naszą miłość względem Niego, ale często gdzieś nam ucieka to, że tu jest również napisane, że tak jak Boga, tak jak bliźniego, masz kochać siebie. Jest wielu bardzo nieszczęśliwych ludzi z powodu nie tego, że nie kochają Boga czy ludzi, którzy są wokół nich, ale że nie kochają samych siebie, nie akceptują samych siebie. Mają problemy z tym, że nie podoba się coś w nich samych. I to zaczyna być wielkim problemem dla ich życia. I nie ma miłości do siebie. I wiecie, z tego powodu czasami ludzie bardzo cierpią. Niektórzy są tak tym wszystkim zmęczeni. Tak tym to wszystko na nich ciąży, że nawet posuwają się do czegoś takiego jak samobójstwo. Człowiek ma ogromną potrzebę w swoim sercu na miłość. Na miłość do Boga, do bliźniego i do siebie. I jeśli ta potrzeba nie jest zaspokojona, to człowiek jest nieszczęśliwy. On może często nie potrafi tej potrzeby zwerbalizować,
Ale kiedy go zaczynamy słuchać, kiedy zaczynamy patrzeć na jego życie, to zaczynamy widzieć, że on cierpi z powodu tego, że nie doświadcza miłości w którymś z tych trzech obszarów, o których mówiłem przed chwilą. I wiecie co? Pojawia się wtedy coś bardzo złego. Tak jak siostrą miłości jest nienawiść, to tak tutaj pojawia się coś, kiedy nie kochasz, jak poczucie winy. Pojawia się poczucie winy w człowieku. I to poczucie winy potrafi maltretować tego człowieka przez długie lata jego życia i on jest szalenie nieszczęśliwy i nie umie tego rozwiązać. W poczuciu winy człowiek sam usiłuje dźwignąć coś, czego nigdy sam nie udźwignie, swój grzech. To jest problem. My z tą sprawą nie jesteśmy sobie sami w stanie dać rady. Chcę wam, bracia i siostry, w związku z tym powiedzieć, że Bóg odpuszcza grzech. Bóg odpuszcza grzechy. Udawanie Boga i karanie się za grzechy samemu jest niszczące. To coś zburzy, zniszczy twoje życie. I ludzie nawet posuwają się do tego, że sami okaleczają się, sami zadają sobie cierpienie z powodu tego, że nie mogą sobie z tą kwestią poradzić. Ale z nią można sobie poradzić, bo Bóg odpuszcza grzechy. I twój problem w tej chwili może być rozwiązany. W chorym poczuciu winy grzech jest na tronie. W zdrowym poczuciu winy na tronie jest przebaczający Bóg. W jednej z tych broszurek Cztery prawdy wiary, czy cztery prawdy duchowego życia, gdzieś właśnie jest narysowane, przedstawione to graficznie. Jest tron, na którym jest nasze ja i to nasze ja potrzebuje detronizacji. My jesteśmy szczęśliwi, mamy zdrowe poczucie winy, kiedy na tronie jest Bóg. Bo Bóg może rozwiązać ten nasz problem. My sami nie jesteśmy w stanie rozwiązać tego problemu. Bóg może przyjść i rozwiązać ten problem. Dlatego dzisiaj, bracie i siostro, chciałem cię zachęcić do tego, abyś nazwał po imieniu wszystkie złe emocje, które towarzyszą twojemu życiu. Moi drodzy, kiedy bezrefleksyjnie przelewamy bolesne emocje na innych, to wtedy my zaczynamy krzywdzić. Ludzie, żeby jakoś sobie poradzić z tym problemem, szukają jakiegoś ujścia i najprościej jest wyładować się nad kimś, kto jest blisko nas. No to wiecie, kto jest blisko nas. Blisko nas jest nasza żona, czy nasza córka, syn. I czasem właśnie rodzina jest z powodu tego bardzo cierpiąca, bo ktoś ma ten problem z poczuciem winy nierozwiązany. Moi kochani, jest taki piękny tekst, skoro zacząłem mówić o żonie, o rodzinie. On jest zapisany
w liście do Efezjan, 5:33. Też przeczytam z tłumaczenia Nowe Przymierze. Niech zatem każdy z was kocha swoją żonę jak samego siebie, a żona niech swojego męża ma w poszanowaniu. To takie piękne słowa, które pozwalają nam patrzeć z nadzieją na to wszystko, co dzieje się wokół nas, naszego życia duchowego. Ja dzisiaj zacząłem od takiego bardzo trudnego wątku dotyczącego życia osoby, która zawiodła się, która przeżyła to życie i nie doświadczyła, zwłaszcza w swojej młodości, miłości. My tutaj, będąc w kościele, jeśli ktoś od dzieciństwa przychodzi do zboru, ma tą okazję doświadczać Bożej miłości. Ale też może doświadczyć czasami jakiegoś urazu z powodu jakiegoś zgorszenia. Dlatego dzisiaj chciałbym prosić szczególnie was, którzy macie jakąś urazę w waszym sercu, abyśmy teraz stanęli jako zbór i wyznali to wszystko przed Bogiem. Może potrzebujemy podejść jeden do drugiego, aby coś komuś powiedzieć. Może kogoś przytulić. Może wreszcie samemu postanowić, że zmienię się. To trudny temat. Miłość, nienawiść. Ale bracia i siostry, to są tematy, które codziennie mal przewijają się przez nasze życie. Dlatego chciałbym was zaprosić, może zagralibyśmy tą pieśń, wiem, że nie macie jej w planie, miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam. To jest taka fajna pieśń. Zawsze tak lubimy przyjść, kogoś przytulić. I ja bym chciał was zachęcić, żebyście dzisiaj przytulili tego, którego nie darzycie szczególną atencją. Może wam się czymś ostatnio naraziła ta osoba. Dlatego chciałbym was zachęcić do tego, żebyśmy dzisiaj, bracia i siostry, też przeszli przez ten uzdrawiający proces przebaczenia. Powstańmy i zacznijmy śpiewać tą pieśń. I jeśli masz, bracie i siostro, miłość w sercu swoim, to możesz to wyrazić. Możesz kogoś przytulić na tym miejscu. Ja od razu skorzystam z okazji, przytulę Dawida.